Dzisiaj w Fonosferze rozmawiamy o mężczyznach, o problemach współczesnych mężczyzn, a to dlatego, że przed nami drugi już kongres mężczyzn w Polsce. Pierwszy był w ubiegłym roku, wtedy też się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o tym, skąd pomysł na taki kongres i o czym panowie będą dyskutować. Myślę, że teraz porozmawiamy o tym, jak to się udało w ubiegłym roku i co planujecie tym razem też pod koniec kwietnia. Razem ze mną w studiu Radia Gdańsk Jakub Habik, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I Marcin Fiałkowski, również z tego stowarzyszenia, również dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim podsumujemy to, co się działo rok temu, to myślę, że dla naszych słuchaczy ważne jest to, dlaczego wy w ogóle chcecie się spotykać, dlaczego kolejny raz już organizujecie ten kongres. I tak sobie pomyślałam, analizując te różne informacje, które są na waszych stronach, w social mediach, o tych problemach, z którymi dzisiaj borykają się współcześni polscy mężczyźni, młodzi polscy mężczyźni, że poproszę panów o taką analizę, czy te dzisiejsze problemy młodego mężczyzny, który wchodzi na rynek pracy, nie wiem, kończy studia, ma 20 kilka lat, są diametralnie inne od tych, które w latach 60. mieli ich dziadkowie, czy w latach 90. rodzice tych dzisiaj młodych chłopaków. Czy to jest zupełnie coś innego niż wtedy, czy jednak jest mnóstwo takich wspólnych problemów, które były, są i niestety pewnie za jakiś czas też będą?
Jest część. Ta tradycyjna, rzeczywiście mierzymy się z tymi samymi problemami, z którymi mierzyli się nasi dziadkowie, ale są też zjawiska zupełnie nowe, przed którymi stają współcześni mężczyźni, a przed którymi nasi dziadkowie, ojcowie nie stawali.
To oczywiście jest taka odpowiedź ogólna, ale jeżeli mielibyśmy mówić o tych problemach, które są całkowicie nowe, z którymi dziadkowie czy ojcowie zupełnie nie mieli do czynienia i których dzisiaj też nie są w stanie czasami zrozumieć wtedy, kiedy rozmawiają ze swoimi synami czy wnukami, to co to będzie przede wszystkim?
Myślę, że to będą sprzeczne oczekiwania. Świat naszych dziadków był względnie uporządkowany według takich bardzo tradycyjnych, konserwatywnych wzorców społecznych. Wiadomo było, od czego są mężczyźni, od czego są kobiety i to tak trwało od lat i w niewielkim stopniu się zmieniało. W ostatnich kilkudziesięciu latach zaszły gigantyczne zmiany społeczne związane przede wszystkim z emancypacją grup społecznych, w tym kobiet, głównie kobiet. Mężczyźni znaleźli się pod gradem sprzecznych oczekiwań. Z jednej strony mają utrzymywać tę tradycyjną rolę filaru, żywiciela rodziny, tego fundamentu. Z drugiej strony oczekuje się od nich pełnienia nowych ról, na przykład nowej roli w ojcostwie, na przykład partnerstwa, na przykład oczekiwań związanych z empatią i emocjami. Oni się czują w tym zagubieni, bo po pierwsze te oczekiwania są liczne, po drugie sprzeczne, po trzecie społeczeństwo w żaden sposób ich nie przygotowuje do pełnienia tych ról.
A możemy się tego nauczyć, bo dzisiaj właściwie, jeżeli popatrzymy szczególnie na młodych ludzi, zresztą na starszych również, to czasami nie do końca wiemy, jak się w tym nowym, współczesnym świecie poruszać. Cieszymy się, że różne rzeczy się zmieniły, że ta emancypacja kobiet nastąpiła, ale nie potrafimy się w tych nowych rolach odnaleźć tak, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Czy sądzą panowie, że my się musimy nauczyć tego od nowa? Chcemy się tego nauczyć od nowa? Czy w ogóle możemy?
Tak, przede wszystkim to bardzo dobrze, że ta emancypacja nastąpiła, że ten model zmienia się w kierunku relacji bardziej partnerskich. Uważamy, że to jest korzystniejsze dla wszystkich. Oczywiście, że możemy się nauczyć, tylko trzeba potraktować mężczyzn podmiotowo. Trzeba potraktować ich jako pełnoprawnych obywateli, pełnoprawnych członków społeczeństwa. Trzeba ich trochę wesprzeć. I tutaj, skoro mówimy o uczeniu się, to naturalnie się nasuwa edukacja, bo to jest ten kluczowy obszar, gdzie mężczyźni mają najwięcej problemów i gdzie najwięcej należy robić, albo w ogóle cokolwiek trzeba zacząć robić, aby mężczyzn do tych ról przygotować.
My jeszcze przejdziemy do edukacji, bo państwo też się spotykali z ministrą edukacji właśnie po to, żeby rozmawiać o nauczaniu chłopców, bo to jest trochę inaczej. Czasami z różnych rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, ale zostańmy jeszcze przy tym takim tradycyjnym podziale ról, który minął i w tym, że próbujemy się odnaleźć z różnym skutkiem w tym, jak ten świat wygląda dzisiaj. Państwo o tej podmiotowości też chcą mówić na kongresie mężczyzn. O czym przede wszystkim?
Przede wszystkim podczas Kongresu Mężczyzn będziemy mówić o trzech obszarach, to znaczy to będą mężczyźni i uzależnienia, bo niestety jest to duży problem, nadal istnieją te stare uzależnienia, pojawiają się nowe uzależnienia, w tym behawioralne. Będziemy mówić o męskiej twarzy wykluczenia. Wielu mężczyzn wypada na aut i nikogo to nie interesuje, poza nielicznymi grupami entuzjastami. I będziemy mówić o mężczyznach w związkach. I ten trzeci obszar jest tyleż o mężczyznach, co o kobietach, bo mężczyznom na związkach z kobietami zależy tak samo, jak kobietom na związkach z mężczyznami.
A wtedy, kiedy patrzę na prelegentów w czasie Kongresu Mężczyzn, to widzę same męskie twarze.
Faktycznie, aczkolwiek szykuje się, że będziemy mieli również panie. Ta lista nie jest jeszcze zamknięta. Przyznam szczerze, że mieliśmy panel polityków, na którym były w dużej mierze albo nawet głównie panie. Natomiast plany związane z tysiącleciem koronacji pokrzyżowały plany, zniszczyły kalendarze naszych polityków. I serdecznie pozdrawiamy marszałka Hołownię. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie zrobi nam tego psikusa.
To teraz już przejdźmy do tej polityki, skoro pan dotknął tego tematu, bo oczywiście pada zawsze pytanie, to na ile Kongres Mężczyzn powiązany jest z różnymi ugrupowaniami politycznymi?
W ogóle, to znaczy nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem całkowicie apolitycznym i to nie są tylko puste słowa. Mamy ludzi naprawdę od bardzo prawej do bardzo lewej i od bardzo konserwatywnych do bardzo liberalnych, więc samo stowarzyszenie jest całkowicie apolityczne i paradoksalnie my się świetnie w tym dogadujemy, a nawet traktujemy tę różnorodność polityczną jako wartość, bo potrafimy spojrzeć na te same sprawy z różnych punktów widzenia. Politycy również byli zapraszani od prawa do lewa, natomiast oprócz polityków jest jeszcze polityka i to ta polityka, którą po angielsku się nazywa policy, czyli polityki publicznej. I tutaj stowarzyszenie ma bardzo wiele do powiedzenia. My chcemy zmieniać polityki publiczne tak, aby traktowały mężczyzn podmiotowo. Po to jest Kongres Mężczyzn.
Dlaczego stworzyliście to stowarzyszenie, robicie Kongres Mężczyzn? Było coś, co było zapalnikiem, co przelało te czarę goryczy, jeśli mogę to tak określić, co spowodowało, że stwierdziliście nie. Musimy usiąść i rozmawiać o problemach chłopaków, bo tylko się wszystkim wydaje, że my nie mamy problemów, że problemy mają tylko kobiety.
Nie, to dojrzewało w każdym z nas, każdej z nas, bo tutaj chcę powiedzieć, że stowarzyszenie to także są członkinie, nasze wspaniałe panie, które są razem z nami. To dojrzewało w każdym i każdej z nas, często latami i każdy przychodzi z trochę inną historią. Są ojcowie, którzy zostali alienowani od swoich dzieci po rozstaniach. Są działacze społeczni, którzy widzieli bezdomność mężczyzn. Są badacze naukowi, którzy temat badali i uznali, że coś z tym trzeba również zacząć robić. Są prawnicy, którzy pomagali mężczyznom w wykluczeniu. Są lekarze, którzy widzieli, jak mężczyźni walczą ze zdrowiem. Są matki synów, które widzą, jak traktowani są oni w szkołach i jak to traktowanie różni się od traktowania ich koleżanek. Każdy przynosi swoją historię, nie ma jednej.
No na przykład moje osobiste i odczucia na pewno sprowokowały mnie dane bardzo niepokojące, jeśli chodzi o ilość samobójstw, o bezdomność. No mówimy tutaj też o luce edukacyjnej według badań PISA. Chłopcy gorzej radzą sobie w egzaminach od dziewczynek. Jest to tendencja, która jakby się powtarza i się pogłębia. No, wszelakie kryzysy psychiczne są też niestety domeną mężczyzn. Ilość samobójstw to taka liczba, która szokuje. No, rocznie jest to około 5 tysięcy targnień na życie skutecznych z tych 5000 ponad 4000 to niestety mężczyźni i chłopcy, więc no, te dane bardzo niepokoją i chciałem w jakiś sposób znaleźć przyczynę tego, stąd też moja obecność w stowarzyszeniu.
W ubiegłym roku też na ten temat panowie dyskutowali, państwo dyskutowali, także w czasie pierwszego kongresu. Gdybyście mieli dzisiaj powiedzieć, jakie wnioski wyciągnęliście po tym pierwszym spotkaniu, które dla wielu osób było zaskoczeniem. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy między innymi o tym, że widzieliście, że kobiety wzięły sprawy w swoje ręce, mają kongres kobiet, też chcecie działać, chcecie robić coś na rzecz mężczyzn, ale wiele osób jest zaskoczonych właśnie takim kongresem, takim spotkaniem. Czy w tym roku towarzyszy wam też wtedy, kiedy umawiacie prelegentów, to zaskoczenie, czy ono już minęło i pracujecie zupełnie inaczej? Jakie są wnioski też po tym ubiegłorocznym kongresie?
To zaskoczenie do pewnego stopnia minęło. Naszą ambicją nigdy nie było to, żeby być najgłośniejszym głosem w pokoju, ale żeby decydować o tym, żeby narzucać temat, na który się rozmawia w tym pokoju. I w tym sensie uważamy, że odnieśliśmy sukces, dlatego że politycy zaczynają mówić naszym językiem o mężczyznach. Coraz mniej pojawia się takich wykluczających słów, jakich kiedyś pojawiało się bardzo wiele. Raczej politycy dzisiaj nie pozwalają sobie na to, żeby mówić o mężczyznach językiem wykluczenia i pogardy.
Czyli jakim?
Rok temu mówiono o facecikach, o nieudacznikach, o tym, że mężczyźni sami są sobie winni, bo popełniają samobójstwa, niech się wezmą w garść. Ton dominował jeszcze rok temu ze strony bardzo prominentnych postaci polskiej sceny politycznej, publicystyki i niestety również nauki. Dzisiaj takim pogardliwym, wykluczającym językiem już mało kto mówi, a zaczynają mówić o mężczyznach językiem podmiotowym. Jeszcze nie wszyscy niestety. Powoli do niektórych polityków dociera, że mężczyźni to też ich elektorat i to bardzo widać w kampanii prezydenckiej. Nie chcę tutaj chłostać konkretnych polityków, ale śledzimy te wypowiedzi i staramy się je, jakby to ładnie powiedzieć, korygować.
Panowie też w trakcie roku robią różnego rodzaju akcje, badania. To nie jest tak, że działa tylko stowarzyszenie, które organizuje raz do roku kongres i nic poza tym się nie dzieje. Kiedy zaglądałam na waszego Facebooka, zainteresowały mnie badania dotyczące studentów medycyny i tego, jak tam wygląda kwestia właśnie sytuacji młodych mężczyzn. Czy możemy coś więcej powiedzieć o tych badaniach?
Troszeczkę mnie pani wywołała do odpowiedzi, bo ten raport jeszcze nie jest opublikowany, ale przedpremierowo dla słuchaczy Polskiego Radia mogę odsłonić parę.
Ale piszą panowie
szczegółów
o nim, więc pytam.
23,4% studentów medycyny to są mężczyźni. To jest tragicznie niski współczynnik, który rodzi konsekwencje cywilizacyjne, bo to nie tylko chodzi o to, ilu mężczyzn studiuje zawody medyczne, ale ilu potem idzie do zawodów medycznych. A ponieważ ludzie są tak skonstruowani, że o pewnych rzeczach mężczyzna może łatwiej powiedzieć drugiemu mężczyźnie niż kobiecie, na przykład mówimy tutaj o problemach urologicznych albo o problemach psychiatrycznych, to niestety bardzo niska liczba mężczyzn w medycynie rodzi konsekwencje cywilizacyjne. Nie jest przypadkiem, że mężczyźni w Polsce umierają 8 lat wcześniej od kobiet i jest to jedna z najwyższych różnic w Unii Europejskiej. To jest jedna z konsekwencji niskiej obecności mężczyzn w medycynie. Polityki równości płci, które każda uczelnia medyczna posiada, kompletnie ignorują problem dysproporcji wśród studentów. Zajmują się wszystkim, tylko nie tym. To jest taki słoń w pokoju, którego władze uczelni medycznych starają się nie dostrzegać. I o ile na przykład Politechniki, a ponieważ ja sam jestem wykładowcą Politechniki, to potrafię to powiedzieć z pierwszej ręki, o ile Politechniki dostrzegły ten problem i kiedy uruchomiono akcję Dziewczyny na Politechniki, to podjęły aktywnie działania w celu zachęcenia młodych, zdolnych, wspaniałych kobiet do tego, żeby studiowały. Ja dzisiaj na sali mam naprawdę wspaniałe studentki. Tymczasem uczelnie medyczne udają, że problemu nie ma.
1/4 studentów to są mężczyźni. Panowie szukają źródła. To dlatego spotkanie z ministrą edukacji?
Tak, między innymi dlatego.
Te tak. Wnioski, które się nasuwają po tym spotkaniu, są jakie?
Ministra edukacji Barbara Nowacka jest bardzo dobrze dostrzega temat i wręcz zaskoczyła nas tym, jak szybko z diagnoz przeszliśmy do działań. Więc widzi, tutaj, ponieważ Państwo mogą tego nie wiedzieć, to ja tylko króciutko podsumuję. Mamy do czynienia z luką płci związaną z nauczaniem przede wszystkim języków. Mamy do czynienia z wypadaniem mężczyzn, młodych mężczyzn z edukacji. Mamy do czynienia z tym, że mężczyźni, młodzi ludzie są tak formatowani, że dziewczęta pójdą do szkół maturalnych, a potem na studia, chłopcy pójdą do szkół zawodowych, a potem do przysłowiowej łopaty. Mamy więc fundamentalny problem z edukacją i to zwłaszcza na tych najmłodszych obszarach. I to ministra Nowacka dostrzegła. Myśmy zaproponowali pewne działania. Czekamy na aktywne działania ze strony Ministerstwa Edukacji. To jest właśnie to kształtowanie tych polityk publicznych, co jest naszą aspiracją.
A jednocześnie, ja przepraszam, bo się wtrącę, jednocześnie mamy taką sytuację, że jednak w zarządach firm, na stanowiskach kierowniczych większość osób to ciągle są mężczyźni.
To jest realny problem. I podjęliśmy działania, przypomnę, są polityki europejskie. Przypomnę, każda z tych polityk na rzecz równości płci w uczelniach ten problem stara się zaadresować. Zmniejsza się powoli tak zwany gender pay gap. Mamy kwoty, gdzie nie gdzie. To wszystko ta nierówność, która podkreślam jest realna i która szkodzi organizacjom, biznesowi, jest przedmiotem trosk władz publicznych, i narodowych i ponadnarodowych. Wokół wykluczenia mężczyzn, znacznie większej liczby mężczyzn, bo zarządy czy profesury to jest ile osób w Polsce? Kilkaset. Natomiast z wykluczeniem setek tysięcy chłopców w edukacji do tej pory się nie robiło kompletnie nic.
Luka płacowa to rzeczywiście realny problem i myślę, że to jest temat dla wciąż powstających nowych rad do spraw kobiet. Ja chciałbym tutaj nawiązać, chciałbym tutaj pokazać taką perspektywę bardziej lokalną. Jestem, oprócz tego, że mężem, ojcem dwójki dzieci, jestem również radnym dzielnicy Babie Doły i obserwuję od pewnego czasu pewne niepożądane zjawiska w mieście. Dlatego też wspólnie z kolegą ze Stowarzyszenia Współinicjatorem postanowiliśmy stworzyć wniosek i wysłać go do pani prezydent miasta Gdyni, pani Aleksandry Kosiorek, z prośbą o powołanie również Rady do spraw mężczyzn. Uważamy, że jej powołanie jest jakby celowe. Otrzymujemy dużo sygnałów od gdynian, którzy nam kibicują, którzy będą chcieli się włączyć w działania takiej rady. Więc mamy już pierwsze zapowiedzi Urzędu Miasta o przygotowanie konsultacji społecznych. My z naszej strony przygotowaliśmy pismo z argumentacją oraz podpisami gdynian i gdynianek oraz stowarzyszeń męskich, tu już takich bardziej ogólnopolskich, jak Forum Mężczyzn, jak Stowarzyszenie Tata Jest OK, jak Fundacja Kocham Cię Tato, czy na przykład cyfrowy twórca blogu Blog Ojciec Kamil Nowak, którzy wspierają nas i taki właśnie wniosek wysłaliśmy i czekamy na odpowiedź.
No pytanie, czy takim tropem pójdą, czy takim śladem waszym też pójdą tacy samorządowi politycy w innych, przynajmniej dużych polskich miastach. Pan tutaj zwrócił uwagę na to, że współpracujecie z różnymi stowarzyszeniami w Polsce. Są to też, albo może nawet przede wszystkim stowarzyszenia, które zajmują się alienacją rodzicielską. To jest jeden z tematów, którymi wy też się zajmujecie w trakcie Kongresu Mężczyzn i w tym roku, i w ubiegłym również. Ta dyskusja, która odbyła się w ubiegłym roku, skupiała się przede wszystkim na statystykach czy na czymś jeszcze?
Ta dyskusja w ubiegłym roku koncentrowała się na dzieciach. ofiarami alienacji rodzicielskiej są w pierwszym rzędzie dzieci. To one najbardziej cierpią, pozbawione miłości tego drugiego rodzica, któremu rodzic sprawujący opiekę odmawia kontaktów z różnych przyczyn, najczęściej po prostu, aby jakoś odegrać się w obliczu rozpadu związku. W tym roku nie mamy panelu bezpośrednio odwołującego się do zjawiska alienacji rodzicielskiej. Mamy natomiast panel związany z wykluczeniem i nałogami, bo niestety ta alienacja rodzicielska często kończy się depresją. Często kończy się takim w ogóle życiowym wypadnięciem na aut. Ja muszę tutaj osobistą sprawę powiedzieć. Ja żyję w szczęśliwym małżeństwie. To zjawisko było mi kompletnie nieznane. Ale dopiero kiedy posłuchałem historii ojców, posłuchałem historii babć, które były alienowane, posłuchałem wreszcie historii dorosłych dzieci, które były ofiarami alienacji i dopiero w dorosłości odzyskały kontakt z tym drugim rodzicem, którym może być ojciec, a może być też matka, to dopiero dotarła do mnie, jak poważne to jest zjawisko, jak bardzo wpływa na psychiczne zdrowie całej populacji, ale przede wszystkim jak krzywdzi tych, których nikomu nie wolno krzywdzić, czyli dzieci.
Panowie, organizując ten kongres, na pewno patrzą na to, jak podobne problemy wyglądają w innych krajach europejskich, czy rozwiązania prawne. Na czym tutaj się wzorujecie? Czy też szukacie rozwiązań, które zastosowano w innych krajach?
Muszę powiedzieć, że Polska jest w dużej mierze pionierem tych badań. Jeśli miałbym wskazać jeden kraj, w którym się najwięcej dzieje, to jest to Wielka Brytania. Tam powstała parlamentarna komisja na rzecz chłopców i mężczyzn i trwa dyskusja o powołaniu specjalnego ministra, który by podjął te sprawy. I tutaj się odwołam do serialu, który wiele osób pewnie widziało, Obejrzewanie. Tam jest pokazane właśnie problemy i dziewcząt, ale przede wszystkim chłopców, którzy pozbawieni wzorców, wystawieni na sprzeczne oczekiwania, pozbawieni również opieki, wpadają w ryzykowne towarzystwo, ryzykowne zachowania i kończy się to tragedią. W Wielkiej Brytanii te działania już trwają i my najwięcej stamtąd pożyczamy. W Norwegii mamy projekt Men i Helse, mężczyźni w zdrowiu, gdzie aktywnie państwo stara się zachęcić mężczyzn do angażowania się w roli opiekunów, do podejmowania studiów medycznych, zawodów medycznych. To jest coś, na czym ewidentnie mogłyby się wzorować Polska. Tutaj mogę powiedzieć tyle, że ostatnio dostaliśmy odpowiedź na interpelację posłanek Marty Stożek i Marceliny Zawiszy, gdzie Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że na program Mammobusów przez kilka ostatnich lat wydało 320 milionów złotych i bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, sama korzystam i też namawiam.
Świetnie, my też bardzo się cieszymy. W tym czasie dla mężczyzn zrobiono portal, filmy na YouTubie oraz wpisy na Facebooku. I tutaj może postawię kropkę, bo jakbym miał to komentować, to chyba zabrakłoby mi słów.
To mam nadzieję, że jak się spotkamy przed na przykład kolejnym kongresem, to będą już jakieś konkrety i trochę inaczej to będzie wyglądało, bo rzeczywiście w tej chwili to nawet takie trzy kropki należałoby postawić i się mocno zadumać. 26 kwietnia w Warszawie w tym roku panowie się spotykają. Czy to już będzie tak, że zawsze kwiecień to będzie ten czas kongresu mężczyzn, czy jakieś inne jeszcze plany związane z działalnością stowarzyszenia i z tym, co się wokół kongresu dzieje są?
Nie wiem, kwiecień, no, każdy miesiąc jest dobry, aby opowiadać o perspektywie męskiej, uwrażliwiać społeczeństwo, podejmować te tematy, które są bliskie mężczyznom i problemy, i wyzwania, czy związane z samobójstwami, z kryzysami, czy z profilaktyką zdrowotną, czy ze związkami, bo w dzisiejszych czasach też jest z tym problem, coraz mniej osób wiąże się. Samotność jest chyba kolejną z chorób cywilizacyjnych, która nas i dotyka, i mężczyzn, i kobiet, więc więc może być to kwiecień, może być każdy inny miesiąc, to chyba nie ma większego. Pracować trzeba cały rok, uświadamiać, opowiadać i działać, jakby cały czas też presja na polityków musi być wywierana, aby i dostrzegli również tą inną perspektywę, męską.
Bez kongresu trudno jest wywrzeć tę presję?
Nie jest łatwo. To znaczy ja chcę tylko, jeszcze zanim odpowiem na pani pytanie, to potwierdzę i wzmocnię to, co powiedział Marcin. Oczywiście, że będziemy organizować kongres co roku i oczywiście, że będziemy robić również inne spotkania. Działamy w słusznej sprawie. To chcę, żeby bardzo mocno wybrzmiało, jak tylko zaczęliśmy działalność, jak tylko zaczęliśmy być widoczni, to ludzie zaczęli przychodzić do nas i mówić rany. Ja tak zawsze myślałem jak wy, tylko nie widziałem nikogo wokół siebie, to myślałby tak samo, więc my mamy po kilka deklaracji od nowych członków, już mamy w tej chwili grubo ponad setkę, myślę, członków i członkiń. I to się z każdym dniem zwiększa, bo jednak ludzie to widzą, mają przekonanie, że działamy w słusznej sprawie i robimy właściwe rzeczy. W kwietniu kongres. Na pewno latem będziemy mężczyzn zachęcać do tego, żeby się ruszyli, zadbali o swoje ciało, o swoje zdrowie, bo to jest bardzo ważne. Jesień to Movember, czas profilaktyki męskiej. Grudzień to czas, kiedy my organizujemy akcje męskie, wsparcie, kiedy pomagamy mężczyznom w kryzysie. Działamy cały rok i działamy bez wytchnienia.
Tak, kongres to też takie miejsce integracji całego środowiska. Jest całkiem dużo promęskich organizacji, cały czas słyszymy o nowych, cały czas staramy się z nimi nawiązywać kontakt, słuchać ich, jakby wymieniać się doświadczeniami. Każdy z nich na innym polu działa i wydaje mi się, że na kongresie możemy jakby te myśli swoje wymieniać i tworzyć jakieś mądre rozwiązania i wnioski na przyszły rok dla polityków, dla samorządowców.
Ja jeszcze tutaj zaglądam do tego programu, który panowie już opublikowali, bo między innymi są to Męskie Organizacje, Męski Świat i Mężczyźni w Związkach. O tym już panowie mówili. Ten panel będzie dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn. O czym będziecie dyskutować przede wszystkim? O kryzysie, czy o jakiejś nadziei, która też gdzieś tam w głowach i sercach jest?
Na pewno pojawi się temat kryzysu, ale pewnie nie tego, o którym pani myślała, czyli o kryzysu demograficznego. Uważamy, że rozjazd mentalny mężczyzn i kobiet to jest jedna z głównych przyczyn kryzysu demograficznego i na naszym
panelu... Ale absolutnie się zgadzam z panem.
Będą zresztą specjaliści, którzy będą to pokazywać i mówić o sposobach zaradzenia. I tutaj podkreślamy działania na rzecz mocnych, szczęśliwych, spełnionych mężczyzn są działaniami na rzecz kobiet również, bo to są żony, matki, partnerki, córki, które po prostu chcą mieć mężów, chcą mieć partnerów, chcą mieć ojców, chcą mieć synów, którzy są zrównoważeni, sprawczy, panują nad swoim życiem, dobrze wyglądają i mają ład w głowie. Więc mężczyźni w związkach to jest też panel o partnerstwie i o tym, jak to partnerstwo zbudować, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi.
To jest panel przede wszystkim z udziałem mężczyzn, ale liczycie na udział kobiet choćby w publiczności?
Tak, zresztą widzimy to po rejestracjach, że kobiety będą razem z nami. Tak jak mówię, lista nie jest zamknięta i myślę, że parę kobiet uda nam się doprosić. W Polsce jest taka nierównowaga, dlatego że temat związków głównie pojawia się w tak zwanej prasie kobiecej albo w portalach kobiecych. I tam na wszystkie strony obracany jest temat związków, ale tak jak czytamy te wiadomości, to czasami jakby z całym szacunkiem autorki nie do końca wiedzą, jak działa ten drugi model. No to my troszeczkę opowiemy o tym, jak działa ten drugi model, jak on funkcjonuje i jak z nim nawiązać zdrową partnerską relację.
To ja jeszcze tylko zapytam, czy na tym kongresie chcecie albo spróbujecie dać taką instrukcję obsługi mężczyzny, czy to już za daleko posunięty wniosek?
Nie ma czegoś takiego jak instrukcja obsługi mężczyzny, jak się z empatią wsłucha w to, co mężczyzna mówi, jak się popatrzy na to, co on robi i podejdzie do tego z otwartą głową, to można tego swojego mężczyznę zrozumieć, potraktować jak partnera i zbudować z nim głęboki i trwały związek.
Tak samo to jak nie ja ma instrukcji myślę, że... obsługi kobiety.
Tak samo jak nie ma instrukcji.
Tak, no i tak jak i stowarzyszenie, tak jak i relacje damsko-męskie, raczej stowarzyszenie nie chce wchodzić w takie sprawy, czy ma być to związek bardziej progresywny, czy konserwatywny. To jakby już jest rola samych partnerów. Jedyne co to, aby obie strony się zgadzały na dany model, czy ten bardziej tradycyjny, gdzie mężczyzna jednak pracuje i utrzymuje dom, a kobieta zajmuje się dziećmi i domem, czy ten, który chyba dominuje aktualnie, czyli ten bardziej na zasadzie partnerskiej, który również i w moim domu on funkcjonuje, gdzie oboje rodziców pracuje, oboje dzielą obowiązki domowe i również opiekę nad dziećmi.
A jeżeli ktoś będzie chciał odwrotnie, że to żona będzie utrzymywała
super
dom.
Niech tak zrobi. Mamy takich panów w naszym stowarzyszeniu. Tak. Żona, przedsiębiorca, kilka dni po porodzie powiedziała, słuchajcie, mam interes, zatrudniam ludzi, to nie chodzi tylko o mnie, wracam do mojego biznesu. Damian przejął obowiązki. Jedyne, czego nie mógł przejąć, to karmienia piersią. Oczywiście jego żona odciągała pokarm, a on go grzał i karmił. I mówi, że to są najwspanialsze miesiące jego życia. Taki model jest jak najbardziej super. Jesteś stuprocentowo męski, jeśli zostaniesz ze swoim synem lub córką w tych pierwszych miesiącach życia. Jesteś stuprocentowym mężczyzną.
To żeby się dowiedzieć, jak działa ten drugi model, warto się wybrać w Warszawie 26 kwietnia na kongres. kongres-mężczyzn.pl to jest strona internetowa, gdzie można znaleźć więcej informacji. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. A naszymi gośćmi dzisiaj byli Marcin Chwiałkowski i Jakub Habik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.